Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie ogłoszono instrukcję o stosowaniu przedsoborowej formy liturgii.
Teologię ciała i miłości według Karola Wojtyły przypomniał Benedykt XVI na audiencji dla Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.
30 lat temu dokonano zamachu na Jana Pawła II.
13 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Pojednaniu i jedności w Kościele oraz udostępnieniu wiernym bogactwa liturgii rzymskiej ma służyć ogłoszony dziś w Watykanie dokument papieskiej komisji Ecclesia Dei pod tytułem Universae Ecclesiae. Jest to instrukcja do wydanego 4 lata temu przez papieża motu proprio Summorum Pontificum o możliwości stosowania przedsoborowej liturgii łacińskiej przez pragnących tego duchownych i wiernych. Benedykt XVI prosił wówczas biskupów, by po 3 latach przesłali swe uwagi. Odpowiedzią na nie, jak też na inne prośby o wyjaśnienia i wskazania, jest instrukcja wydana obecnie przez zajmującą się sprawami katolickich tradycjonalistów Komisję Ecclesia Dei. Na jej czele stoi kardynał William Levada, będący równocześnie prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Instrukcja przypomina, że ryt przedsoborowy jest godną zachowania ze względu na jej wartość nadzwyczajną formą liturgii rzymskiej. Jednak forma zwyczajna to liturgia będąca owocem reformy posoborowej. Grupy wiernych proszące o możliwość sprawowania przedsoborowej liturgii nie mogą zatem podważać ważności formy zwyczajnej czy też autorytetu papieża. Grupa taka potrzebuje odpowiedniego księdza, znającego wystarczająco łacinę i sam ryt. Biblijne czytania mszalne mogą być też w języku współczesnym, w przypadku liturgii uroczystej, po odśpiewaniu ich po łacinie. Do przedsoborowego mszału z 1962 roku powinni być wprowadzeni nowi święci. Święceń niższych i subdiakonatu zgodnie z pontyfikałem z 1962 roku można udzielać w zgromadzeniach zakonnych stosujących nadzwyczajną formę liturgii rzymskiej. Nie zmienia to jednak w niczym dyscypliny kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Zgodnie z nim do stanu duchownego włącza zawsze przyjęcie święceń diakonatu.
W ogłoszonej dziś instrukcji Universae Ecclesiae wskazano, że grupom pragnącym stosować przedsoborową formę liturgii przysługuje prawo odwołania się od decyzji miejscowych ordynariuszy do papieskiej komisji Ecclesia Dei. Jednak również od jej dekretów można się z kolei odwołać do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
13 maja 1981 roku, a zatem w dniu zamachu, Jan Paweł II powołał do życia Papieską Radę do Spraw Rodziny oraz Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Ich działalność pokazuje, jak bardzo był on przekonany o istotnej roli rodziny w Kościele i społeczeństwie, powiedział Benedykt XVI do uczestników spotkania zorganizowanego przez ten papieski instytut. Ojciec Święty przypomniał, że jednym z zadań tej instytucji jest propagowanie nauczania Jana Pawła II o ludzkiej miłości. Przypominając pokrótce główne myśli tej doktryny, papież zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywa w niej ciało człowieka.
Tuż po śmierci Michała Anioła Paolo Veronese został wezwany przez inkwizycję. Zarzucono mu, że namalowane przez niego postaci nie pasują do ostatniej wieczerzy. Odpowiadając, malarz zauważył, że również w kaplicy Sykstyńskiej przedstawiono nagie ciała bez należnego szacunku. W obronie Michała Anioła stanął wówczas sam inkwizytor, wypowiadając słynne już słowa. Czyż nie wiesz, że w postaciach tych nie ma niczego, co nie byłoby uduchowione? Nam, nowoczesnym ludziom, trudno jest zrozumieć te słowa, bo ciało wydaje się nam bierną, ciążącą materią, wrogą poznaniu i swobodzie właściwej duchowi. Jednakże ciała namalowane przez Michała Anioła są przepojone światłem, życiem i blaskiem. W ten sposób chciał on pokazać, że nasze ciała kryją w sobie tajemnice. W nich przejawia się i działa duch. Są powołane do bycia ciałami duchowymi, jak mówi święty Paweł.
Benedykt XVI zauważył, że fascynacja płciowością rodzi się właśnie z tej tajemnicy ludzkiego ciała. Widzimy w niej integralne piękno, obietnicę zjednoczenia dwojga osób w miłości, a także drogę do Boga, którą to zjednoczenie otwiera. Jednak wskutek grzechu pierworodnego język ciała nie jest już jednoznaczny, zaznaczył papież. Są w nim też elementy negatywne, jak żądza zawłaszczenia i wykorzystania drugiej osoby. W tym sensie ciało buntuje się przeciw nam samym. Pierwotne błogosławieństwo Boga jest jednak silniejsze, a w Chrystusie przed ciałem otwiera się droga odkupienia, zauważył Benedykt XVI.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji umacnia swoje struktury. Do tej pory ta istniejąca od kilku miesięcy dykasteria miała jedynie przewodniczącego, arcybiskupa Rino Fisichelle, oraz zespół członków z kurii rzymskiej i kościołów lokalnych. Obecnie Benedykt XVI mianował sekretarza i podsekretarza rady. Pierwszy z nich to 66-letni arcybiskup José Octavio Ruiz Arenas. Jest on Kolumbijczykiem i do tej pory był wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Drugi natomiast to 47-letni Szkot, prałat Graham Bell, kierujący dotychczas sekretariatem Papieskiej Akademii Provita.
Stanowiska katolickich biskupów z Libii i Syrii mogą zdumiewać, ale winny być odczytywane w szerszym kontekście, uważa sekretarz Papieskiej Rady Justitia et Pax. Biskup Mario Tozo przyznał, że wypowiedzi lokalnych biskupów wobec antyreżimowych rewolucji mogą wydawać się sceptyczne lub nawet nieprzychylne.
Przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju wyraził przekonanie, że rolą biskupa nie jest podżeganie do wojny, a wypowiedzi przeciwko rewolucjom należy odczytywać w kluczu zabezpieczenia wartości dużo ważniejszych, jak choćby życie wspólnoty. Zdaniem salezjanina w takiej sytuacji jak w Syrii i Libii konieczna jest roztropność w wyborach i działaniach. Rebelianci o wiele bardziej potrzebują dobrej formacji, kształtowania sumienia i zagranicznych stypendiów, by pewnego dnia mogli przejąć władzę, stwierdził biskup Tozo. Tymczasem Zachód wspierał ich dotychczas w inny sposób. Sekretarz Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju zauważył, że uzbrajanie ludzi odbywa się szybko, ale nikt nie pyta się o niebezpieczeństwo nowego kolonializmu, na przykład ze strony Chin. Do czego wtedy przysłuży się ofiara powstańców w Libii i Syrii, zapytał retorycznie biskup Tozo.
Kolejny duchowny padł w Kolumbii ofiarą brutalnego napadu. Wczoraj w stołecznej Bogocie śmierć poniósł 35-letni ksiądz Gustavo Garcia, duszpasterz młodzieży związany z uniwersytetem prowadzonym przez chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne Minuto de Dios. Został zaatakowany na ulicy przez grupę napastników, którzy chcieli odebrać mu telefon komórkowy. Ciężko ranionego nożem kapłana przewieziono do szpitala, gdzie zmarł.
Piłkarze Realu Madryt, zdobyty po 18 latach Puchar Królewski, ofiarowali Matce Bożej Almudena. Uroczystości przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Varela.
Piłka nożna to dużo więcej niż tylko sport. Posiada ona także wiele ze sztuki, z rzeczywistości, gdzie wartości moralne i ludzkie odgrywają duże znaczenie, powiedział kardynał Rouco Varela. Kościół katolicki czci Matkę Bożą pod różnymi wezwaniami, które są ściśle złączone z historią danego narodu. Matka Boża Almudena jest świadkiem chrześcijańskich narodzin Madrytu w drugim tysiącleciu. Kardynał Rouco Varela życzył piłkarzom wielu sukcesów oraz by przynosili kroplę nadziei w życiu narodów. Zaprosił też do wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży, a także do ich poparcia i reklamy. Ofiarowanie pucharu Matce Bożej Almudenie jest wielką radością, powiedział Florentino Perez, prezes klubu Real Madryt. Piłka nożna może przyczynić się do budowy lepszego świata, bardziej sprawiedliwego i solidarnego, uważa prezes Królewskich. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Uroczyste dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II odbyło się w Moskwie. Mszy w katedrze Niepokalanego Poczęcia przewodniczył ordynariusz archidiecezji Matki Bożej arcybiskup Paolo Pezzi, a koncelebrowali jego najbliżsi współpracownicy.
Arcybiskup Pezzi przedstawił sylwetkę nowego błogosławionego i podzielił się wrażeniami wywołanymi atmosferą w trakcie uroczystości. Zwrócił uwagę na jedność, modlitewne skupienie i umiejętność wyciszenia ponad 1,5-milionowej rzeszy wiernych. Arcybiskup Pezzi podkreślił, że wielu z obecnych na placu Świętego Piotra osobiście spotkało się z Janem Pawłem II, czy to przyjmując od niego komunię świętą lub chrzest, jak niektórzy z obecnych tam Rosjan. Ale każdy powinien być wdzięczny nowemu błogosławionemu za spotkanie z Chrystusem. Jego osoba uobecniała Chrystusa na ziemi. Przykładem nieudokumentowanego cudu moralnego przez pośrednictwo błogosławionego papieża Jana Pawła II jest osoba mieszkanki Moskwy, Galiny Moskaliowej, która pod wpływem wydarzeń związanych ze śmiercią błogosławionego papieża razem ze swoim mężem przeżyła głębokie nawrócenie. Oboje przyjęli chrzest i czynnie uczestniczą w życiu Kościoła. Jako fotografik Galina Moskaliowa wyraziła swoją wdzięczność Janowi Pawłowi II, przygotowując wystawę w moskiewskim ośrodku franciszkańskim zainspirowaną tryptykiem rzymskim i innymi utworami papieża Polaka. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dziś mija 30 lat od zamachu na Jana Pawła II. Jego kulisy odsłania licząca 600 stron praca zatytułowana Papież musiał zginąć, wyjaśnienia Aliakczy. Opiera się ona głównie na zeznaniach tureckiego zamachowca składanych we Włoszech, a obecnie analizowanych przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej w ramach polskiego śledztwa w sprawie zamachu.
Wykonawca zamachu na papieża miał otrzymać zlecenia od oficera sowieckich służb, mówi Andrzej Grajewski. Autor książki zauważa, że włoski sąd nie próbował weryfikować sowieckiego śladu w wyjaśnieniach tureckiego zamachowca. Podkreśla, że według dokumentów, do których miał dostęp, zamachowców było 4.
Jest to przede wszystkim wybór źródeł. W tej książce nie ja mówię, tylko mówi Ali Adża. Myślę, że jest to dość precyzyjny, logiczny i konsekwentny obraz przygotowań do zamachu i pokazujący 3 kręgi sprawców tej zbrodni. Krąg ten najściślejszy, czyli wykonawcy. To są Turcy, częściowo powiązani z organizacją Szarych Wilków, ale to również są tureccy komuniści, o czym się praktycznie w ogóle nie mówi. Drugi krąg to są bułgarskie służby specjalne, które zajmują się pewną logistyką, zwłaszcza już samym wykonaniem zamachu na placu Świętego Piotra. No i wreszcie trzeci krąg inspiratorów. To, co jest, wydaje mi się, pewną zasługą tej książki, to pokazujemy konkretnie, kto, gdzie i kiedy powiedział Adży, wyrusz w drogę, na końcu której znajdziesz się na placu Świętego Piotra. No i to jest sowiecki oficer KGB, major Władimir Kuzoczkin, który pracował pod przykryciem konsula w ambasadzie sowieckiej w Teheranie. Więc książka poprzez analizę wyjaśnień Adży odpowiada na pytanie, gdzie był ten główny ośrodek, z którego wyszedł rozkaz. No, był po prostu w Moskwie.
Książka Papież musiał zginąć, wyjaśnienia Ali Akczy, ukaże się 17 maja nakładem tygodnika Gość Niedzielny i Instytutu Pamięci Narodowej.
W 30. rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II i jego cudownego ocalenia na Jasnej Górze trwa sympozjum mariologiczno-maryjne pod hasłem W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Spotkanie wpisuje się w obchodzony w tym roku jubileusz 300-lecia warszawskiej pielgrzymki pieszej. Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w kraju.
Jak zauważył ojciec Zachariasz Jabłoński, organizator sympozjum, to właśnie od Jana Pawła II i w czasie pierwszych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę Polacy uczyli się wolności.
Dla nas pielgrzymka warszawska ma ten wymiar eklezjotwórczy, narodowotwórczy i patriotyczno-twórczy. W tamtym czasie była oazą wolności, znak dążenia do wolności.
Za dar cudownie ocalonego życia Ojca Świętego przed 30 laty dziękują także jasnogórscy pielgrzymi. Dla wielu niezapomnianym przeżyciem jest modlitwa przed cudownym obrazem, obok którego znajduje się noszący ślady krwi przestrzelony pas papieskiej sutanny.
Takie szczególne przeżycie, że mogę żyć w tych czasach, kiedy papież jeszcze żył, a teraz już jest błogosławionym.
Dla mnie jest znakiem wiary papieża, który nie zapomniał o swoich korzeniach, był wierny Maryi.
Ojciec Święty złożył pas sutanny na Jasnej Górze jako dar dziękczynny 2 lata po zamachu. Przez wiele lat przechowywany był w sejfie. Dopiero w 2004 roku Stolica Apostolska wyraziła zgodę na pokazanie tego wyjątkowego wotum pielgrzymom. Cenny dar umieszczono po lewej stronie jasnogórskiego obrazu jako znak opieki Maryi nad papieżem z Polski. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.